Wydawnictwo Świat Książki przedstawia Sara McCoy, córka piekarza. Przekład Elżbieta Kowalewska. Czyta Oskar Hamerski. Produkcja pikevoice.com. Brianowi. Zahlen bitte, mein Schatz. Ich liebe dich. Każdy człowiek jest jak księżyc. Ma swoją drugą stronę, której nie pokazuje nikomu. Mark Twain. Following the Equator. Przekład Elżbieta Kowalewska. Światło w niebie jest jedną bielą, na barwy się tam nie rozpada. Blaskiem poranka wieczność ścieląc, na łąk pagórkach promień składa. Lekko stąpają tam anieli, co gospodarzą w krąg wesoło, a śnieżny pył z pienionej fali dal horyzontu spina w koło. Z góry już trąbią dusz zwołanie do ponownego narodzenia, aby na próbę przez istnienie zejść do ziemskiego zaciemnienia. Gorliwe duchy tłumnie stają, zewsząd bezładnie nadlatują, słodkim wezwaniom posłuch dając, jakież to sny im proponują. Robert Frost. Próba przez istnienie. Przekład Elżbieta Kowalewska. Prolog. Garmisch, Niemcy, lipiec 1945 roku. Piec na dole dawno już ostygł, a piętro rozgrzało się od ciepła ciał śpiących w kokonach bawełnianej pościeli, gdy wysunęła stopy spod cienkiego przykrycia i po cichutku przeszła przez ciemny pokój. Nie włożyła kapci w obawie, że ich klapanie mogłoby zbudzić męża. Na chwilę zatrzymała się przed pokojem córki, położyła rękę na klamce i przystawiła ucho do drzwi. Przez drewno dosłyszała ciche pochrapywanie, do którego dostroiła własny oddech. Gdyby tylko udało się zatrzymać czas, zapomnieć o przeszłości i teraźniejszości, nacisnąć klamkę i położyć się obok niej, jak w dawnych czasach. Ale nie mogła zapomnieć. Skrywana przez nią tajemnica kazała jej odsunąć się od drzwi i zejść na dół wąskimi schodkami, które skrzypiały pod jej ciężarem. Dlatego szła na palcach, jedną ręką opierając się o ścianę. W kuchni widok ułożonych rzędem na blacie piekarniczym pulchnych i okrągłych jak niemowlęta bryłek ciasta, a także ich mleczno-miodowa woń wypełniająca całe pomieszczenie, dawały obietnicę sytego jutra. Zapaliła zapałkę. Jej czarna główka rozbłysła płomieniem, który polizał knot świecy, zanim sam wypalił się i znikł. Wolała zapalić świecę niż żarówkę u sufitu, tak jasną, że aż budziła grozę. Na ulicy przed domem spacerowali uzbrojeni żołnierze. Nie mogła ryzykować, że wzbudzi ich ciekawość, ani że obudzi swoją rodzinę. Uklękła pod blatem z rosnącymi bochnami chleba, odsunęła na bok pokryty sadzą garnek i pomacała w ciemności, chcąc znaleźć pęknięcie w desce podłogowej, gdzie ukryła nowy list. Zgrubiałymi od wałkowania ciasta dłońmi przesuwała po deskach, nie zwracając uwagi na wbijające się w skórę drzazgi. W głowie jej pulsowało. Gorąco przeszywało całe ręce aż po czubki palców, zanim wyczuła i dosłyszała szelest papieru wsuniętego wcześniej w szczelinę. List przyszedł z codzienną pocztą. Leżał między rachunkiem od młynarza a bardzo starym numerem Signal Magazine z wydartą okładką i stronami zalanymi tak, że stały się zupełnie nieczytelne, z wyjątkiem dobrze widocznej reklamy BMW, dumnie demonstrującej aluminiowy rower nowoczesnego cyklisty. Subtelny charakter pisma i staroświecka pieczęć wyróżniały się na tle reszty wyblakłych przesyłek. Rozpoznała list natychmiast i szybko wsunęła go do kieszeni swojej tradycyjnej bawarskiej sukienki, swojej dirndl, zanim mogłoby go dojrzeć czyjeś podejrzliwe oko. W domu mąż zawołał. Co nowego przyszło? Nic. T- tylko do kupienia i do płacenia. Podała mu czasopismo i rachunek. Kupuj, kupuj i kupuj. Ten świat się nigdy nie zatrzymuje. Włożyła ręce do kieszeni, sprawdzając, czy list nadal tam jest. Mąż tylko mruknął i cisnął sfatygowane czasopismo do śmieci, po czym rozciął czubkiem noża kopertę z przesyłką od młynarza. Wyjął rachunek i, trzymając go blisko oczu, zsumował wszystko w pamięci i pokiwał głową na potwierdzenie. Dopóki on się kręci, człowiek budzi się co rano głodny i dzięki Bogu za to. Inaczej bylibyśmy bez pracy, ja? Ja, powtórzyła. Gdzie dzieci? Wyszły do swoich zajęć, odparł. Kiwnęła głową i wycofała się do pustej kuchni, żeby bezpiecznie schować list. I teraz, gdy na niebie wisiał już sierp księżyca, chudy jak rybia ość, przykucnęła nisko i postawiła świecę na podłodze. Wosk pieczęci ułamał się już wcześniej pod dotykiem, a jego okruszki spadły na kafelki. Ostrożnie zgarnęła je na podstawkę płonącej świecy. Rozwinęła kartkę i czytała dobrze znane pismo. W miarę jak przygniatające słowa układały się w zdania, jej ręce coraz bardziej się trzęsły. Oddech przyspieszał, aż musiała zakryć usta dłonią, żeby nie było słychać. Płomień świecy zadrżał i wygiął się. W jego centrum pulsowała błękitna żyłka. Coś poruszyło powietrze. Zastygła w bezruchu na ziemi, nasłuchując cichego szmeru po drugiej stronie kuchni. Mysz modliła się w duchu. Albo wałęsający się pies węszy pod drzwiami kuchennymi. Powiew alpejskiego wiatru, albo przelatujący duch. Wszystko, tylko nie człowiek. Nie mogła zostać przyłapana z tym listem w ręku. Wsunęła się głębiej pod blat stołu, zgniatając kartkę na podołku i obejmując żelazny garnek, wciąż zalatujący duszoną w nim wczoraj cebulą. Czekała, aż płomień wyprostuje się i ustabilizuje. Wpatrywała się tak mocno, że aż zapiekły ją oczy. Zamknęła je, by dać im wytchnienie i ujrzała sceny jak na starych fotografiach. Dziewczynki z dopasowanymi kokardami na końcach warkoczy, siedzące pod drzewkiem owocowym. Chłopiec o kończynach tak chudych, że przypominały zgięte wiatrem trzciny na brzegu rzeki. Mężczyzna ze szpetną twarzą, jedzący czekoladę, która sączyła mu się z otworu na piersiach. Kobieta tańcząca na ognisku i nie zajmująca się ogniem. Tłumy dzieci zjadających góry pieczywa. Gdy otworzyła oczy, płomień już się nie palił. Czerń nocy przechodziła w błękit pruski. Zasnęła w swojej kryjówce. Ale nadchodził poranek i już tu nie była bezpieczna. Wyczołgała się, czując strzykanie i ból w kościach. List wzięła ze sobą, ukryty w fałdach cienkiej koszuli nocnej. Po raz drugi na palcach pokonała schody, minęła pokój córki, weszła do sypialni i wśliznęła się do łóżka. Mąż spał jak zabity. Powoli i bardzo ostrożnie sięgnęła do boku łóżka i schowała list pod materac, po czym położyła dłoń na piersiach. W sercu poczuła obcość, jakby tam w środku pompatycznie uderzało cudze serce, podczas gdy reszta ciała spoczywała zimna i drętwa. Zegar na stoliku przy łóżku tykał tik, 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 bez odgłosu tak, poruszającego się wahadła. Równowagi tego swoistego pulsu dopełniało bicie jej serca. Jak w rytm metronomu odtwarzała w myślach słowa listu. I wtedy nagle zegar eksplodował kanonadą dźwięków młoteczka uderzającego w dzwonek budzika. Nawet nie drgnęła. Mąż przekręcił się na drugi bok, ściągając z niej koc. Leżała nadal nieruchoma jak trup. On wyłączył budzik, odwrócił się i pocałował ją w policzek, po czym wstał. Udawała głęboki sen. Taki, który gdy przychodzi naprawdę, otwiera nam oczy na to, czym jest wieczność. Niedługo włączy się wraz z mężem w codzienność, milcząc o tym, czego się dowiedziała i tak niewinnie, jak tylko potrafi, powita rozżarzone do białości słońce. Zajmie się dziećmi, pozmywa naczynia, nakręci zegary z kukułką i pozamiata podłogi. Upiecze chleb, i posmaruje bułki lukrem z roztopionego cukru. Rozdział pierwszy. Franklin Ridge Drive, 3168, El Paso, stan Teksas, listopad 2007 roku. Riba dzwoniła do niemieckiej piekarni u Elsie codziennie, przez ponad tydzień, bezskutecznie. Za każdym razem na sekretarce odzywał się nosowy głos mówiący akcentem z zachodniego Teksasu. Wypiła łyk soku pomarańczowego, żeby rozjaśnić i złagodzić ton swego głosu, po czym usłyszała sygnał, by się nagrać. Halo, tu Riba Adams z czasopisma Sun City. Dzwoniłam już, żeby się skontaktować z Elsie Merriweather. W ostatnich dwóch wiadomościach zostawiłam swój numer, żebyście państwo mogli do mnie oddzwonić. Byłabym wdzięczna. Dziękuję. Rozłączyła się i odłożyła bezprzewodową słuchawkę na kanapę. PS. Wyjmijcie głowy z pieca i odbierzcie ten przeklęty telefon.
Dlaczego tam po prostu nie pójdziesz? Wtrącił Ricky, wkładając kurtkę.
Chyba nie mam wyboru. Za 2 tygodnie upływa termin, powiedziała z rozgoryczeniem. Myślałam, że ten temat będzie fajny i łatwy do napisania. Godzinka przez telefon, wysłać fotografa, żeby zrobił parę zdjęć i gotowe. To tylko świąteczny felieton.
Zajrzała do lodówki i zlustrowała wzrokiem sernik karmelowy, który Ricky trzymał na wieczór.
Coś ogólnie o Bożym Narodzeniu, z lokalną nutką.
Ricky zadzwonił kluczykami do samochodu.
To nie powinno być zbyt trudne. Mamy tu Teksas i Meksyk. Co jeszcze potrzeba?
Uśmiechnął się znacząco. Riba wywróciła oczami, pragnąc, żeby już sobie poszedł. Ta radość z wyczekiwania na jego wyjście nieco ją zasmuciła. Kiedyś jego obecność przyprawiała ją o falę ekscytacji, zupełnie jak po wypiciu zbyt wielu kieliszków wina. Lubiła jego przemądrzałe, kowbojskie powiedzonka. Ciemna karnacja i hiszpański akcent czarowały ją i podniecały. Był tak egzotyczny, że nie potrafiła mu się oprzeć. Gdy pisała artykuł o imigrantach, oprowadzał ją po całym posterunku Straży Granicznej. Robiąc notatki, z trudem utrzymywała w ręku długopis, bo wibracje jego głosu, jak dźwięk kamertonu, przeszywały ją na wskroś i przenikały aż do palców. Wycieczka po posterunku i wywiad zakończyły się tam, gdzie się rozpoczęły, przy wejściu.
Jesteśmy tylko zwyczajnymi facetami wykonującymi swoją pracę, podsumował, otwierając jej drzwi wyjściowe.
Skinęła głową i przez krępująco długą chwilę stała tak, nie będąc w stanie przekonać swoich stóp, by wyszły poza zasięg jego magnetycznego, ciemnego spojrzenia.
Gdybym potrzebowała jeszcze trochę informacji, czy można będzie się później skontaktować?
Zapytała, a on natychmiast podyktował jej swój numer.
Kilka tygodni później leżała obok niego, naga, zastanawiając się, kim jest kobieta, która zawładnęła jej ciałem. Bo nie Ribą Adams, a przynajmniej nie Ribą Adams z Richmond w Virginii. Ta dziewczyna nigdy nie przespałaby się z mężczyzną, znając go tak krótko. To skandaliczne. Lecz dziewczyna czuła się jak nowonarodzona i było to dokładnie to, czego chciała. Owinęła się więc wokół jego ciała i przyłożyła policzek do opalonej klatki piersiowej, mając pełną świadomość, że kiedy tylko zechce, może wstać i wyjść. Czuła wewnętrzną siłę, lekkość i satysfakcję. Ale nie chciała jeszcze wychodzić, ani żeby on wyszedł. Nawet modliła się, by został. I zrobił to. A teraz ona czuła się jak wędrowny ptak przywiązany do skały na pustyni. Poruszyła nerwowo stopami, zaburczało jej w brzuchu.
Do zobaczenia.
Ricky pocałował ją w tył głowy. Riba nie odwróciła się. Drzwi otworzyły się i zamknęły. Na gołych kostkach nóg poczuła chłodny powiew listopadowego wiatru. Gdy jego biało-zielona półciężarówka Straży Celnej i Granicznej Stanów Zjednoczonych przejechała pod frontowym oknem, wyciągnęła z lodówki ciasto. Żeby nic nie było widać, odkroiła po cienkim plasterku z każdego z 3 pozostałych kawałków, po czym oblizała użyty w tym celu nóż do smarowania. Po południu Riba zaparkowała przed niemiecką piekarnią u Elsie przy Trout Drive. Sklep był mniejszy niż sobie wyobrażała. Nad wejściem wisiał wyrzeźbiony w drewnie napis Bäckerei. W powietrzu unosił się zapach drożdżowych chlebów i lukru miodowego. I to pomimo wiejącego od gór Franklina porywistego wiatru. Riba postawiła kołnierz kurtki. Jak na El Paso, dzień był chłodny, tylko 17 stopni. Dzwonek nad drzwiami piekarni zadźwięczał i ze sklepu wyszła ciemnowłosa kobieta z małym synkiem. Chłopiec trzymał solonego precelka i próbował go jeść. Kiedy dostanę piernika? Pytał. Po obiedzie. Matka wzięła go za drugą rękę. A co jest na obiad? Chłopiec ugryzł zakręcony środek precla. Zupa, menudo, potrząsnęła głową. Jeść, 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 tylko o tym myślisz. Przeszła z chłopcem obok Riby. Doleciał od nich słodki zapach cynamonu i ziela angielskiego. Riba weszła do środka z postanowieniem zdobycia wreszcie potrzebnych informacji. Wewnątrz, gdzieś z góry, płynęła jazzująca muzyka big bandowa. W rogu, nad filiżanką kawy i kawałkiem strucli, siedział jakiś mężczyzna i czytał gazetę. Za szklaną ladą uwijała się szczupła, lecz mocnej budowy kobieta o srebrzystych blond włosach, zrzucając z tacy do koszyka świeże, chrupiące bułki.
Jane, dodałaś nasion słonecznika, a mówiłam, że ma być kminek,
krzyczał ktoś zza zasłony w drzwiach oddzielających kawiarnię od kuchni.
Mamo, mam klientkę,
odpowiedziała Jane, odgarniając za ucho siwiejące pasemko. Riba poznała teksański nosowy głos z automatycznej sekretarki.
Co podać?
Tu jest ostatnia partia dzisiejszych bretsien. Świeżutkie, podkreśliła wskazując na koszyk.
Dziękuję, ale ja...
Nazywam się Riba Adams, przerwała, lecz Jane w najmniejszym stopniu nie okazała, że wie o co chodzi. Zostawiłam kilka wiadomości na waszej sekretarce.
Zamówienie na ciasto?
Nie, piszę dla czasopisma Sun City. Chciałam przeprowadzić wywiad z Elsie Merriweather.
Ach, przepraszam. Zwykle sprawdzam wiadomości w niedzielę, ale w ten weekend nie miałam możliwości.
Odwróciła się w stronę kuchni.
Mamo, ktoś do ciebie!
Postukała w klawisze kasy w rytm jazzu na trąbkach i zawołała ponownie.
Mamo!
Zadzwoniły rondle.
Wyrabiam ciasto!
Jane uniosła ramiona przepraszająco. Zaraz wrócę. Rozchyliła zasłonę, ukazując stalowe wyposażenie kuchni i szeroki dębowy stół piekarski. Riba zlustrowała wzrokiem złociste bochenki leżące w koszykach na sklepowym regale.
Roggenbrot, lekki żytni, Bauernbrot, farmerski, Doppelbach, pszenno-żytni, Simonsbrot, pełnoziarnisty, Schwarzwaldzki, żytni z cebulą, precle, bułki z makiem, no i bretschen, bułki pszenne.
Za szkłem lady sklepowej zobaczyła równe rzędy podpisanych słodkości. Placek marcepanowy, makaroniki, trzy różne rodzaje ciasta, orzechowe, sernik z wiśniami i maślane z cynamonem, batony migdałowo-miodowe, strudel, strucla, ciasto pigwowe, duńskie z serem śmietanowym i lebkuchen, pierniczki. Do kasy przymocowana była kartka z napisem Ciasta świąteczne na zamówienie. Ribie zaburczało w brzuchu. Odwróciła się od lady i skupiła uwagę na stojącej obok kasy doniczce z wysmukłym krzaczkiem kopru. Nie wolno, nie wolno, powtarzała sobie w duchu, a potem wygrzebała z torebki rulonik owocowych pastylek Tums i wzięła jedną do ust. Smakowała jak cukierek i dawała podobne zadowolenie. Znów zadźwięczał jakiś rondel i podniesiony głos rzucił coś po niemiecku. Jane wróciła ubrudzona mąką na fartuchu i przedramionach.
Właśnie kończę robić placki. Proszę poczekać. Może napije się pani kawy?
Riba pokręciła głową.
Nie, dziękuję. Usiądę tylko.
Jane wskazała na stoliki, zauważyła mąkę na rękach i strzepnęła ją. Riba usiadła, wyjęła notes i dyktafon. Chciała mieć pewność, że teraz już zdobędzie wypowiedzi nadające się do artykułu i uniknie kolejnego przyjazdu. Jane przetarła szybę lady czymś o zapachu lawendy, a potem zabrała się do stolików kawiarnianych. Na ścianie obok Riby wisiała czarno-biała fotografia w ramce. W pierwszej chwili pomyślała, że to Jane, stojąca obok starszej kobiety, może Elsie, lecz ubranie całkiem się nie zgadzało.
Młoda kobieta miała na sobie długą pelerynę narzuconą na białą sukienkę i włosy upięte w kok. Starsza była ubrana w tradycyjną dirndl, wyszywaną w kwiaty przypominające stokrotki. Złączone dłonie trzymała przed sobą i patrzyła nieśmiało, podczas gdy młodsza wyprostowała się dumnie do obiektywu i uśmiechnęła szeroko, jakby jednak trochę zirytowana na robiącego zdjęcie.
To moja oma i mama. Boże Narodzenie 1944 roku, objaśniła Jane.
Riba pokazała głową w stronę fotografii. Widzę rodzinne podobieństwo.
To w Garmisch przed zakończeniem wojny. Mama nigdy dużo nie mówiła o swoim dzieciństwie. Kilka lat później wyszła za tatę, jak tylko uchylono przepis zabraniający fraternizacji żołnierzy. Ojciec stacjonował tam przez 18 miesięcy z wojskowym korpusem medycznym.
Brzmi jak piękna historia, zauważyła Riba. Dwoje ludzi z zupełnie różnych światów spotyka się w takich okolicznościach. Jane machnęła w powietrzu szmatką.
Czy nie jest tak zawsze?
Z czym?
Z miłością, wzruszyła ramionami. Po prostu w nas uderza. Bum!
Spryskała stolik lawendą i wytarła do czysta. Miłość była ostatnią rzeczą, o której Riba chciała rozmawiać, zwłaszcza z nieznajomą.
A więc pani tata jest Amerykaninem, a mama Niemką?
Nagryzmoliła w notesie spiralkę, mając nadzieję, że Jane będzie tylko odpowiadała na jej pytania, a nie zadawała je sama.
Tak, tata urodził się i wychował w Teksasie.
Gdy Jane wspomniała o ojcu, jej oczy pojaśniały. Po wojnie złożył podanie o ulokowanie go w Fort Sam w Houston, lecz armia przydzieliła go do Fort Bliss, zaśmiała się. Ale tata zawsze mówił, lepiej gdziekolwiek w Teksasie niż w Luizjanie, na Florydzie czy na przeklętej północy, na litość boską. Pokręciła głową i podniosła wzrok.
Ale pani nie ma rodziny w Nowym Jorku, Massachusetts czy coś w tym guście, prawda? Dziś nie sposób poznać po akcencie, proszę mi wybaczyć. Miałam ostre starcie z pewnym producentem pizzy Jersey. Pozostało mi złe wspomnienie.
Nie ma sprawy, rzekła Riba. Miała dalekiego kuzyna, który poszedł na Uniwersytet Syracuse i skończyło się na tym, że na zawsze został w stanie Nowy Jork. Jej rodzina nie wyobrażała sobie, jak można znieść takie srogie zimy i uważała, że tamtejsze chłody udzielają się również ludziom. Riba była na północnym wschodzie tylko kilka razy i to zawsze w lecie. Miała słabość do ciepłych regionów, gdzie ludzie byli zawsze opaleni, uśmiechnięci i szczęśliwi.
Pochodzę z południa, z Virginii, z okolic Richmond, dodała.
I co tutaj robi dziewczyna z Virginii?
Urok dzikiego zachodu, wzruszyła ramionami.
Przyjechałam pisać do czasopisma Sun City.
O kurcze, ściągają z tak daleka?
Jane trzepnęła ścierką o własny bark.
Niezupełnie. Pomyślałam, że zacznę tutaj, a ostatecznie pojadę do Kalifornii, do LA, Santa Barbara, San Francisco.
Z tym marzeniem Riba wciąż wiązała swe największe nadzieje. Poprawiła się na krześle.
Minęły 2 lata, a ja ciągle jestem tutaj,
odchrząknęła. Cały czas mówi sama, a potrzebuje, żeby to Jane mówiła.
Rozumiem, kochana.
Jane usiadła przy stoliku, stawiając lawendowy spray na podłodze. To graniczne miasto, z pewnością dobre miejsce przejściowe, ale niektórzy nigdy nie idą dalej. Zatrzymują się między tym, gdzie byli, a tym, gdzie zmierzali. A kiedy minie kilka lat, nikt już i tak nie pamięta, dokąd początkowo zdążał. No i zostają tutaj.
Ciekawie ujęte,
Riba postukała długopisem.
A pani mieszka tu już przez jakiś czas, prawda?
Przez całe życie. Urodziłam się w szpitalu Beaumont w Fort Bliss.
Więc dokąd pani zmierza, skoro jest już pani w domu?
Jane uśmiechnęła się.
To, że się w jakimś miejscu urodziło, nie czyni z niego domu. Czasami patrzę na przejeżdżające pociągi i też chciałabym wskoczyć. Widzę samoloty przecinające błękit nieba i chciałabym być tam, w środku. Mama zawsze mówiła, że śnie na jawie, gapie się w gwiazdy i marzy o włóczędze. Cokolwiek to jest, dałby Bóg, żeby tego nie było. Marzenie nie przynosi mi nic dobrego.
Rozdział 2. Ośrodek Lebensborn,
Steinhering, Niemcy. 20 grudnia 1944 roku. Droga Elzi, dowiedziawszy się, że Estonia jest w rękach Armii Czerwonej, piszę ten list z rosnącym niepokojem o nasze dobre wojsko niemieckie oraz z ciężkim sercem z powodu utraty naszych. Cały tutejszy kompleks w Steinhering i sąsiednie domy mają okna zasłonięte na czarno. Kilka dziewcząt straciło członków rodziny, ojców i braci. Ponadto zginęło paru członków Lebensborn, wśród nich ojciec moich bliźniąt. Biedny Christoph. Widziałam się z nim tylko tamten jeden raz, ubiegłej wiosny. Nie miał jeszcze skończonych 22 lat, a skórę delikatną jak nektarynka. O wiele za młody, by umierać. Budzi we mnie wściekłość to ciągłe marnowanie życia, ta wojna. Wiem, że nie ma lepszej śmierci niż śmierć za naszą ojczyznę, ale przeklinam te cudzoziemskie diabły, co rozlewają aryjską krew. Nie damy się podeptać. To jedynie rozpali ogień pochodni naszej wspólnoty i Niemcy odniosą zwycięstwo. Jak powiedział Führer, ufność narodu niemieckiego będzie zawsze towarzyszyła jego żołnierzom. I nasza ufność pozostanie niezłomna. Zamiast pogrążać się w rozpaczy, nasz ośrodek zamierza uczynić nadchodzące święta spektakularnymi jak nigdy dotąd. Pomagam w organizowaniu dekoracji na obchody Julfest. Niektórzy rekomendowani oficerowie przyjęli już zaproszenie ośrodka. Nasi żołnierze bardziej niż kiedykolwiek potrzebują obecnie towarzystwa i wsparcia. Robimy przeszukania wśród miejscowej społeczności, żeby pozyskać mięso i warzywa. A ja postanowiłam dostarczyć dobrej jakości pieczywo i ciasta, takie jak w kuchni u papy. Muszę jeszcze znaleźć piekarza, który dorówna swymi przepisami rodzinie Schmidtów, bo po jedzeniu tych wypieków ze Steinhering czuję, jakbym połknęła wyschniętą glinę. Po urodzeniu bliźniąt nie mogę spędzać zbyt wiele czasu z Juliusem. Mam nadzieję, że będę mogła teraz, gdy niemowlęta są już w żłobku Lebensborn. Wyznam to tylko tobie, siostro, ale martwię się o nie. Oba są mniejsze niż Julius, gdy się urodził. Mam nadzieję, że to po prostu skutek dzielenia wspólnego łona i że wkrótce będą okrąglutkie i zdrowe jak każde aryjskie dziecko. Nie mogę zostać uznana za rodzącą gorsze potomstwo. Już i tak zbyt wiele lat trwało, nim znów poczęłam. Pozwolono mi tutaj zostać wyłącznie dlatego, że sprawdziłam się jako wierna córka Rzeszy. Oficerowie lubią moje towarzystwo, jednak nawet tobie nie chcę i nie mogę powiedzieć, jakie rzeczy musiałam robić, żeby Julius pozostał przy mnie w ośrodku. Niektórzy z tych mężczyzn, choć na zewnątrz wyglądają dostojnie, w sypialni mają wyuzdane oczekiwania. Ty, Elzi, jesteś dziewicą i nic nie wiesz, ale ja modlę się co wieczór, aby jakiś miłosierny Niemiec uczynił cię najpierw żoną, a potem kochanką. Taką nadzieję mieliśmy z Peterem. Wspominam nasze ostatnie wspólne Boże Narodzenie, kiedy poprosił mnie o rękę i podarował nam kuchenny zegar z kukułką, a na głowie drewnianej figurki umieścił niczym koronę złotą obrączkę. Jakie to były wspaniałe święta! Kukułka wybijała godziny, a wraz z nią wyskakiwała obrączka. Mutti i papa byli tacy dumni. Jakie proste i szczęśliwe było wtedy życie. Jak tam świąteczne przygotowania? Czy pomimo braku przydziałów piekarnia ma dalej dużo klientów? Jedna z tutejszych dziewcząt ma rodzinę w Berlinie i powiedziała, że tam trudno zdobyć nawet przypalony okruszek. Berlińczycy wymieniają złoto i drogie kamienie na przaśny chleb i suszoną świńską skórę. Podejrzewam, że te plotki to kłamstwa rozpowszechniane przez szpiegów, by straszyć lojalnych obywateli. Tutaj wszystkiego brakuje, ale wciąż w dowolnym dniu można kupić słodkie ciasto i kufel ciemnego piwa. Jak to wygląda w Garmisch? Jak się miewają Mutti i papa? Muszę do nich niedługo napisać. Przekaż im serdeczności, co i tobie ślę. Heil Hitler. Hazel. Piekarnia Schmidtów, Ludwigstrasse 56, Garmisch, Niemcy. 21 grudnia 1944 roku. Droga Hazel, miłego dnia świętego Tomasza.
W piekarni o tej porze roku mamy mnóstwo pracy, bo jest nas tylko troje do wyrabiania ciasta, palenia w piecu, wykładania na półki i obsługiwania kasy. Nie mam ani chwili, żeby cieszyć się Bożym Narodzeniem. No i są też tacy klienci jak frau Rattelmüller, wyjątkowo uciążliwa, nie do zniesienia. Ciągle narzeka i robi niegrzeczne uwagi na temat tego, że mam włosy w nieładzie, albo że jestem leniwa, albo że hoduję za paznokciami wczorajszy brud. To nieprawda, co wieczór je szoruję. Robi takie sceny przy Muti i papie, traktując mnie wciąż jak dziecko. Przyganiał kocioł garnkowi. Dziwnie się ostatnio zachowuje. Kiedyś przychodziła o normalnej porze, jak wszyscy inni. Ale teraz nie. O 5:30 rano już stoi pod drzwiami kuchennymi, zagląda do okien i stuka bambusową laską, chociaż dobrze wie, że zawsze otwieramy o 6:00. Myślę, że to demencja starcza. Nie mówiąc już o tym, że tuzin bułek to jakieś obżarstwo. Czyżby nie wiedziała, że brakuje mąki i mleka? Gdybyś zobaczyła te przydziały SS, na których bazuje papa. Mleko w proszku i mąka po upieczeniu twarde jak kamień. Klienci skarżą się, że znajdują w bułkach kamyki i omal nie łamią sobie zębów. Teraz więc dodałam sobie zajęcie przesiewania wszystkiego, co dostajemy. Frau Rattelmüller grozi, że jeśli skaleczy sobie dziąsła i umrze na infekcję, będziemy mieli jej krew na swoich rękach. Ale mały kamyczek nie załatwi tej starej wiedźmy. Podejrzewam, że będzie przychodziła przez cały następny wiek, wyjadając nasze pieczywo i waląc tą swoją śmieszną laską stuk, stuk, stuk. Nigdy się od niej nie uwolnimy. Miałam już tak dość, że dziś rano obudziłam się wcześniej razem z papą i zmusiłam się do wyjścia z łóżka pomimo chłodu. Ta zima jest chłodniejsza niż poprzednia. Jest tak zimno, że nawet śnieg na okapie nie topi się w sople. Pamiętasz tamten grudzień, gdy jadłyśmy sople posypane cukrem? Mówiłaś, że chochliki śnieżne żywią się nimi co noc, a ja ci wierzyłam, bo chciałam wierzyć, choć wiedziałam, że nie ma takich rzeczy. Zeszłam na dół z tacą gorących bretsien, gdy ulicą, kuśtykając, nadeszła frau w swoim długim palcie i czapce. Nim zdążyła zastukać laską, otworzyłam przed nią drzwi. Dzień dobry, pani Rattelmüller. Powitałam ją uśmiechem szerokim jak ajbze. Bułeczki czekają na panią. O, rety, ależ zimno. Chyba miała pani we śnie odwiedziny gnomów, że tak późno pani wstała. Dla podkreślenia spojrzałam w tył na kukułkę. No, już prawie minuta spóźnienia. To wywołało u papy konwulsję. Śmiał się tak głośno, że drżały wszystkie szyby w oknach kuchni, a frau była wściekła jak osa. Zamiast tego, co zawsze, kupiła 2 bochenki chleba cebulowego. Muti i papa zmarnowali całą partię pierników, kropiąc ją słonymi łzami. Ale warto było. Szkoda, że tego nie widziałaś. Popłakałabyś się ze śmiechu, tak jak zawsze, gdy na karnawał papa wkładał czapkę błazna. Muti jednak nie była zachwycona. Powiedziała, żebym nie drażniła się ze staruszką. Jej życie wisi na włosku, tak powiedziała. Ale ja odparłam mamie, że frau już o wiele za długo drażni się ze mną. Poza tym mamy wojnę. Czyje życie nie wisi na włosku? Muti jak to Muti w tej samej minucie wyjęła suszone porzeczki i upiekła bułeczki Thomas Plitzchen, żeby je zanieść do frau jako gest pokoju. Właśnie tam poszła, gdy to pisze. Ciekawa jestem, co ty porabiasz w Steinhöring. Strasznie za tobą tęsknię. Czy uwierzysz, że nie ma cię już 6 kolejnych świąt? Dla mnie ciągnie się to niby wieczność, a ta wojna jeszcze dłużej. U nas nic nowego. Na cukrzpice nudy. Nikt w tym roku nie jeździ na nartach. Chciałabym, żebyśmy mogły znów pojechać nad morze. Pamiętasz ten letni wyjazd na wybrzeże Jugosławii, gdy byłyśmy małe? Chodzenie po kamienistej plaży i jedzenie zimnych ogórków w słońcu? Byłyśmy wtedy takie szczęśliwe. Czuję się, jakby to było 100 lat temu. Ale teraz nie możemy pojechać. Wojna, wojna, wojna. Wszędzie wojna. Mam już jej szczerze dość. Ale o czymś weselszym. Czy słyszałaś nowiny? Nasz przyjaciel Józef Hub otrzymał awans na podpułkownika i został przeniesiony do SS w Garmisch. Podobno dostarcza meldunki z oddziałów górskich do Reichsführera Himmlera. Wyobrażasz sobie?
Ale on jest inny niż wszyscy. Taranga ani trochę go nie zmieniła. Nadal przychodzi do piekarni i w każdą sobotę razem z papą je ciastka z rozynkami. Muti przysięga, że on ma najbardziej niebieskie oczy w całym kraju, ale ja ją zapewniłam, że wszędzie wokół jest mnóstwo idealnie niebieskich oczu. Ona ma słabość do Józefa. Za wszystko, co dla nas zrobił. Jak tam Julius? Pisałaś, że przyjęli go do specjalnego przedszkola dla przyszłych oficerów. Papa mało nie pękł z dumy, gdy czytałam mu ten fragment. Wszyscy jesteśmy z ciebie dumni. Nie martw się o nas i o piekarnię. Przydziały z SS są małe i marnej jakości, ale mamy więcej niż inni piekarze w mieście. Józef ma z papą układ. W niedzielę po południu gestapo przywozi pod kuchenne drzwi mąkę, cukier, masło i sól z SS, a papa w każdy poniedziałek zawozi wózek pieczywa do ich kwatery. Biznes ma się bardzo dobrze. Wiem, że nie powinnam narzekać na długi czas pracy, kiedy tak wielu naszych rodaków ma dużo cięższe życie niż my. Czy Muti ci powiedziała? Idę na partyjne przyjęcie bożonarodzeniowe. Józef stwierdził, że już czas, bym wzięła w nim udział. Podarował mi prześliczną, kremową suknię. Wprawdzie metka jest wycięta, ale powiedział, że była kupiona w Paryżu. Najpierw pomyślałam, że nie powinnam jej przyjąć, ale on podarował też mamie puderniczkę z opalizującej muszli, a tacie fajkę z palisandru. Domyślam się więc, że to prezenty dla nas pod choinkę. Dość ekstrawaganckie. Nie mając swojej rodziny, Józef uwielbia Muti i papę jak własnych rodziców. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Dla nas jest on darem niebios i mam nadzieję, że oznacza to jeszcze więcej worków, cukru i prezentów. Suknia świadczy o jego dobrym guście. Poproszę papę, żeby mi zrobił fotografię, zanim pójdę na przyjęcie. Chcę, żebyś zobaczyła sukienkę. Napiszę znowu w święta. Mam nadzieję, że szybko dostaniesz ten list. Poczta działa teraz wolniej. Heil Hitler. Twoja kochająca siostra, Elzi. Rozdział trzeci. Piekarnia Schmidtów, Ludwigstrasse 56. Garmisch, Niemcy. 24 grudnia 1944 roku. Elzi, pospiesz się! Nie chcesz chyba, żeby Herr Hub na ciebie czekał! Zawołała Muti z dołu. Elzi bawiła się guzikami swych dziecięcych rękawiczek. Nosiła je tylko raz, wiele lat temu, na swojej pierwszej komunii. Sprawiały, że wszystko było w dotyku jak świeżo wyrośnięte ciasto. Miała je na sobie podczas komunii, gdy pastor luterański podał jej kielich mszalny. Gładkość naczynia trzymanego przez rękawiczki zdawała się prawdziwie niebiańska. Łyk czerwonego wina już nie tak bardzo. Po spróbowaniu cierpkiego, najświętszego sakramentu, instynktownie dotknęła ręką ust i ubrudziła palce prawej rękawiczki. Muti uznała to za świętokradztwo i moczyła rękawiczki w wodzie z octem prawie cały dzień. Mimo to na palcu wskazującym pozostało nieco czerwieni. Elzi położyła jeszcze odrobinę różu na dolnej wardze i dokładnie rozsmarowała, sprawdziła, czy wszystkie spinki we włosach są niewidoczne i pomrugała mocno, żeby nadać oczom blasku. Była gotowa. To jej pierwsze wyjście na oficjalną imprezę, pierwszy publiczny występ i lepiej nie mogła wyglądać. Suknia z jedwabnego szyfonu barwy kości słoniowej, wyszywana kryształami, leżała na niej idealnie, podkreślając mocniej biust i biodra, także wydawały się bardziej okrągłe niż były w rzeczywistości. Ściągnęła usta przed lustrem i pomyślała, że wygląda dokładnie jak ta amerykańska aktorka. Jean Harlow w romantycznej pułapce. Obie ze starszą siostrą Hazel spędziły kiedyś całe wakacje, wkradając się na dzienne seanse pirackich kopii filmów z Hollywood. Romantyczna pułapka była ulubionym filmem właściciela kina i zarazem operatora. Puszczał ją dwa razy w tygodniu. Elzi właśnie ukończyła w Grundschule skrócony kurs angielskiego, to też z entuzjazmem wyłapywała znajome słówka i zwroty z wypowiedzi aktorów. Zanim rozpoczął się nowy rok szkolny, recytowała dla Hazel całe sceny w ich pokoju sypialnym, który dekorowały maminymi kapeluszami z piór i imitacją naszyjnika z pereł.
Tak precyzyjnie naśladowała to opadającą, to wznoszącą się śpiewnie angielską intonację, że zdaniem Hazel mogła z powodzeniem uchodzić za sobowtór amerykańskiej blond seksbomby. Było to jeszcze zanim Jean Harlow umarła, a strażnicy Rzeszy zamknęli kino za wyświetlanie amerykańskich filmów. Właściciel, jak wielu innych, zniknął bez wieści. Wkrótce potem zaczęła obowiązywać przynależność do Bund Deutscher Mädel, żeńskiej sekcji Hitlerjugend. Elsie i Hazel brały udział w zamienianiu wszystkich tych ślicznych plakatów z Jean Harlow i Williamem Powellem na portrety nieugiętego Führera. Była to akcja ich miejscowego BDM. Elsie nienawidziła tego robić. Właściwie nienawidziła prawie wszystkiego w BDM. W organizowanych treningach na żonę, matkę, gospodynię była bardzo kiepska. Wyjątek stanowiły wypieki. Nie cierpiała spędzania sobót na grupowej gimnastyce. Podczas gdy Hazel rozkwitała i cieszyła się coraz większą sympatią, Elsie czuła się stłamszona surowym regulaminem związku i dusiła się w mundurku. Dlatego też w wieku zaledwie 11 lat ubłagała Muti, by mogła pracować w piekarni. Podsłuchała rozmowę papy na temat nowego sprzedawcy do przyjmowania zamówień i pomagała klientom w sklepie. Z pasją walczyła o tę posadę. Zwolniłoby ją to od BDM, a rodzina nie musiałaby nikomu wypłacać pensji. Chociaż papa wyraził zgodę, jako zwolennik polityki narodowej zobowiązał Elsie do nauczenia się od starszej siostry doktryny młodych kobiet z Hitlerjugend. Zrobiła to, ale tylko po części, bo Hazel się zaręczyła, a BDM wykluczał ze swych szeregów dziewczęta zamężne. Gdy wyszło na jaw, że jest w ciąży, wyjechała do Steinhering. Związek wykluczał także matki. Tak więc, gdy Elsie osiągnęła wiek odpowiedni do praktykowania tych zasad, nie miał jej kto ich nauczyć. A wojna sprawiła, że jej praca w piekarni zyskała znaczenie nadrzędne. Nie widziała wielkiej wartości w zalecanym przez BDM harmonijnym rozwijaniu umysłu, ciała i ducha, kiedy jej rodzina walczyła, żeby związać koniec z końcem. Teraz, na kilka godzin przed oficjalnym przyjęciem partii nazistowskiej, żałowała, że nie przyłożyła się bardziej do nauk BDM z dzieciństwa. Czuła się, jakby próbowała wyobrazić sobie smak owoców widzianych na obrazach, lecz nigdy nie skosztowanych. Gdyby Hazel mogła jej teraz służyć radą. Jedyna wiedza Elsie na temat sztuki podkreślania urody pochodziła z tamtych dawnych wspomnień o gwiazdce paradującej z gracją po srebrnym ekranie. Dziś po raz pierwszy w życiu wychodziła w towarzystwie mężczyzny i nie mogła sobie pozwolić na popełnianie błędów. Bosko tańczysz, wyszeptała po angielsku do lustra, wyobrażając sobie Williama tańczącego z Jean, niczym połyskujący srebrzyście obraz. Elsie! Zawołał papa. Elsie szybko okryła ramiona bordową peleryną i rzuciła ostatnie spojrzenie w lustro. Podobała jej się wytworna kobieta, którą w nim zobaczyła. Potem zeszła na dół. U podnóża schodów Muti w swojej najlepszej dirndl, wyszywanej w szarotki, zmierzwioną szczotką z włosia zamiatała z okruszków wypolerowaną do połysku podłogę. Wątpię, czy Józef zwrócił uwagę na okruszki chleba. Zostaw je myszom w prezencie pod choinkę. Na jej widok Muti przestała zamiatać i podparła się pięścią o biodro. Ach ja! Będziesz się dobrze prezentowała dziś wieczór wśród tych wszystkich pięknych dziewczyn. Freilich, no ba! Z kuchni nadszedł papa. Józef będzie z ciebie dumny, objął Muti ramieniem, a ona przysunęła się do niego. Obiecałam Hazel, że jej wyślę fotografię, oznajmiła Elsie. Papa wyszedł poszukać aparatu fotograficznego marki Bosley. Muti wygładziła fałdy jej peleryny z kapturem. Pamiętaj, żeby się śmiać z jego dowcipów, powiedziała. Wszyscy mężczyźni to lubią. I staraj się być powściągliwa. Führer ceni to u kobiet. Elsie jęknęła. Wiem, wiem, ale przestań już mnie pouczać, mamo. Proszę cię, kochanie, spróbuj. Elsie odwróciła się gwałtownie. Papo, znalazłeś? Zawołała. Muti ciągnęła.
Nie zachowuj się jak cyganka czy Żydówka, one są nieprzewidywalne. Pamiętaj, że twoja siostra jest w ośrodku. Pamiętaj o piekarni. Herr Hub jest bardzo wielkoduszny. Otrząknęła. Gdyby nie jego dobroć, bylibyśmy tak biedni jak inni. Spójrz na Herr Kaufmana. Gestapo przyszło w biały dzień i zgarnęło go do jednego z tych obozów. A on jedynie odmówił posłania swego syna do Deutsches Jungvolk dla najmłodszych chłopców. Tu może zaważyć jedno niewłaściwe słowo, Elzi. Papa wrócił z aparatem.
Nie jestem pewien, czy film jest dobry.
Otworzył obiektyw i naciągnął kliszę.
Kein Thema, nieważne, westchnęła Elzi.
Mutti za bardzo się martwiła. Jak większość kobiet w Niemczech, chciała, żeby jej dzieci były dobrze wychowane. Małżeństwo wspaniałe, a dom świecił przykładem. Elzi natomiast, choć bardzo się starała, nigdy nie radziła sobie z przestrzeganiem ustalonych reguł.
On może przyjść w każdej chwili. Pospiesz się, tato.
Elzi ustawiła się obok Mutti, modląc się w duchu, by tego wieczoru nie zawieść rodziców. Chciała, żeby byli z niej dumni.
A oto, zauważył papa, dwie z trzech najpiękniejszych kobiet w Niemczech. Będziesz dobrą żoną, Elzi. Jak mówi Führer,
przerwał i podniósł do góry wyciągniętą dłoń,
twój świat to twój mąż, rodzina, dzieci, dom. Mutti i Hazel są doskonałymi przykładami.
W ciągu ostatnich 6 miesięcy papa nieustannie nazywał ją materiałem na żonę i za każdym razem cytował Führera. To działało Elzi na nerwy. Nigdy nie rozumiała, po co ludzie cytują innych. Sama starała się nikogo nie cytować. Miała własne zdanie.
Gut, rozumiem. Postaram się jak najlepiej zachowywać. A teraz zrób zdjęcie.
Papa popatrzył przez obiektyw.
Luano, przysuń się bliżej do swojej córki.
Mutti przysunęła się. Pachniała koprem i gotowanym ziarnem żyta. Elzi wyprostowała ręce tak, żeby do niej nie dotykać, bo bała się, że zapach przejdzie na nią.
Gotowe?
Papa uniósł palec nad przyciskiem. Elzi uśmiechnęła się do aparatu, a w duchu chciała, żeby Józef już przyszedł. Nie mogła się doczekać swojego pierwszego kieliszka szampana. Obiecał jej to.
Jak tu pięknie,
powiedziała Elzi, gdy kierowca zatrzymał się przed salą bankietową przy Gernakerstrasse. Drewniana willa zdobiona była balkonami rzeźbionymi w serca i kolorowymi malowidłami przedstawiającymi pasterzy w skórzanych spodniach, baronowe obwieszone klejnotami oraz anioły z rozpostartymi skrzydłami. W powiewach alpejskiego wiatru we wszystkich oknach z godnym rytmem łopotały czerwono-czarne flagi ze swastyką. Ponad ośnieżonym dachem kunsztownie rozpięto kaskady lampek, które lśniły w lodowych soplach, tworząc nad budynkiem zachwycającą aureolę światła. Pokryte lodem okapy wyglądały jak Lebkuchen w polewie cukrowej. Bajkowy domek z piernika. Prosto z kart książek braci Grimm.
Ty jesteś piękna.
Józef położył dłoń na kolanie Elzi. Jej ciepło przenikało przez wełnę peleryny i szyfon sukni. Kierowca otworzył drzwiczki. Na śniegu rozłożono czerwony dywan, aby goście mogli przejść, nie ślizgając się i nie brudząc wypucowanych butów. Józef wziął Elzi za rękę i pomógł jej wysiąść z taksówki. Szybko stanęła, żeby wyszywane paciorkami kremowe zawoje skryły jej stopy. Józef kupił jej suknię, nie miała jednak pasujących do niej butów. Choć niechętnie, musiała pożyczyć najładniejszą parę maminych czarnych pantofli, które po godzinnym polerowaniu nadal wyglądały na zniszczone. Józef ujął ją okrytą rękawiczką dłoń i położył ją na zgięciu swego ramienia.
Nie masz powodu do zdenerwowania, zapewnił. Nie z taką piękną germańską twarzą. Pokochają cię, gdy tylko cię zobaczą.
Palcem w skórzanej rękawiczce dotknął jej policzka. Poczuła ucisk w żołądku, tak samo gwałtowny jak wtedy, kiedy pretzle o mały włos nie spaliły się na cegłę. Wówczas wiedziała dobrze, co zrobić. Biegiem wyjąć je z pieca i ostudzić przy oknie. Ale tutaj, w ubraniu filmowej gwiazdy, nie miała pojęcia. Wzięła więc głęboki wdech. Zapach palonej sosny podrażnił jej nozdrza.
Oczy zaszły łzami. Światełka zlały się w jedno i kurczowo chwyciła ramię Józefa, żeby nie upaść.
Już dobrze, poklepał ją po ręce.
Uśmiechnij się. Zrobiła jak prosił. Drzwi do budynku stały otworem, a w powietrzu rozbrzmiewały dźwięki skrzypiec. W środku odźwierny wziął od niej pelerynę. W świetle lampy kryształowe paciorki błyskały tęczą kolorów na tle munduru Józefa.
Heil Hitler, Józefie! Pozdrowił go przesadzisty mężczyzna ze sterczącym wąsikiem pod nosem, umazanym resztkami jedzenia.
Elzi wyobraziła sobie, co jeszcze może tam się znajdować i próbowała ukryć odrazę.
Któż to? Zapytał mężczyzna. Pragnę ci przedstawić Fräulein Elzi Schmidt. Józef stuknął obcasami. A to major Günther Kremer z Zippo.
Elzi kiwnęła głową. Miło mi.
Urocza, rzekł Kremer do Józefa i mrugnął do niego. Z Günterem znamy się od wielu lat. Był jednym z moich ludzi w Monachium. Czy Frau Kremer jest dziś z nami?
Ja, gdzieś jest, machnął ręką. Pewnie rozmawia o swoich cynowych łyżkach albo innych głupstwach. Napijemy się?
Szli wzdłuż korytarza udekorowanego flagami ze swastyką i jodełkami obwieszonymi kandyzowanymi owocami. Kremer perorował o winie, jedzeniu i przybyłych celebrytach. Elzi nie słuchała go, zafascynowana oglądanym przepychem. Było to wszystko, o czym marzyła, identycznie jak w okazałych salach balowych i na wystawnych przyjęciach znanych jej z hollywoodzkich filmów, oglądanych w młodszych latach. Poczuła, jak przyspiesza jej puls. Och, jakże pragnęła tego świata. Świata Józefa, władzy, prestiżu i nieskończonych euforii. Wszyscy i wszystko wokół było tym nasączone jak ciasto ponczowe rumem. W tej chwili zapylona mąką stolnica piekarska i czarny popiół z pieca chlebowego poszły w niepamięć, a usmarowane, zapracowane ciężko monety i zaplamione kartki żywnościowe wydały się czyste jak łza. Przy boku Józefa mogła udawać, że jest kimś z tego świata, królewną III Rzeszy. Mogła nie myśleć o tym, że świat na zewnątrz jest pełen głodu i strachu. Korytarz doprowadził ich do wielkiej sali bankietowej. Zastawiona była rzędami białych stołów, a przy co czwartym krześle stał kandelabr. Na podeście siedział kwartet smyczkowy. Smyczki muzyków poruszały się w idealnej zgodzie tam i z powrotem. Na parkiecie pary wirowały małymi kółeczkami jak miniaturowe figurki w zegarze. Mężczyźni mieli na sobie mundury SS, głównie galowe z czerwoną opaską na ramieniu. Kobiety ożywiały scenerię intensywnymi barwami swych sukien, morelowy, śliwkowy, pomarańczowy i trawiasty. Pełna gama kolorów oraz galeria starych i młodych pań. Korpulentna brunetka w szkarłatnej sukni z jedwabnej lamy zmierzyła Elzi wzrokiem od góry do dołu, zatrzymując go na stopach. Elzi również tam spojrzała i zobaczyła czubek pantofla Muti. Szybko schowała go pod skraj sukni. Podszedł kelner z tacą wysmukłych kieliszków jasnego płynu z bąbelkami. Józef podał jeden Elzi.
Proszę, ja zawsze dotrzymuję słowa, ale pij ostrożnie. Nigdy nie wiadomo, jaki efekt wywoła szampan, póki się go nie spróbuje.
Szampan. Elzi poczuła w ustach napływ śliny. Do tej pory widziała tylko, jak gwiazdy ekranu sączyły ten trunek, wpadając w coraz bardziej upojny nastrój. Miała nadzieję, że i teraz będzie miał to samo magiczne działanie. Zaintrygowana wzięła kieliszek. Nie znała dotąd koloru szampana. Był jasno złoty, jak kłosy pszeniczne tuż przed skoszeniem. Oczekiwała, że będzie słodki jak miód i pożywny jak chleb. Oblizała wargi i napiła się. Wytrawny, brud. Cierpkie bąbelki mocno szczypały. Smakował jak łyk drożdży fermentujących w wodzie. Przełknęła jednym haustem, żeby pohamować chęć wyplucia z powrotem do kieliszka, ale nie zdążyła ukryć wyrazu swej twarzy.
Przyzwyczaisz się, zaśmiał się Józef. Spróbuj następny łyk i jeszcze jeden. Jeśli przy trzecim nie polubisz, wypiję za ciebie resztę.
Kremer krztusił się ze śmiechu.
Guziki jego munduru ledwo się dopinały na grubym brzuchu. Wbrew temu, co czuła Elsie, przypomniała sobie przestrogi Muti i zmusiła się do słodkiego uśmiechu. W końcu to był kolega Józefa. Chciała, żeby ją polubił. Zrobiła więc, jak jej radził, i napiła się ponownie, starając się wypić do końca i mieć to za sobą.
Prozit, na zdrowie! Wygląda na to, że masz mocną Fräulein, skomentował Kremer. Może zatańczymy, zanim Józef przyniesie ci drugi kieliszek?
Elsie poszukała wzroku Józefa. Nie tańczę za dobrze, powiedziała.
Nie szkodzi.
Kremer ujął Elsie za łokieć i poprowadził na parkiet.
Obiecuję, że będę tańczył powoli.
Przyciągnął ją do siebie blisko i jedną rękę położył jej na karku, drugą chwytając za palce okryte rękawiczką. Sztywny materiał jego munduru wrzynał jej w ciało szkiełka sukienki, jakby się w nią naraz wbijały tysiące paznokci. Spojrzała za siebie na Józefa. Uśmiechnął się i uniósł opróżniony przez nią kieliszek. Potem odwrócił się, by zawołać kelnera, a wtedy Kremer zsunął rękę w dół po jej plecach. Elsie odsunęła się. Policzki jej płonęły. Herr Kremer złapał ją za rękę i siłą przyciągnął do siebie.
Cicho. To jest party. Nie rób scen, Fräulein.
Wyszczerzył zęby w uśmiechu i powirował z nią głębiej w roztańczony tłum.
Chciałem z tobą porozmawiać na osobności. Widzisz, są tacy, co uważają to za dziwne, że ktoś o pozycji Józefa zadaje się z niewykształconą córką zwykłego piekarza, mając dużo ciekawsze obiekty, choćby nawet twoją siostrę.
Skrzywiła się, gdy wspomniał o jej braku wykształcenia. Podczas gdy Hazel skończyła gimnazjum jako najlepsza w klasie, Elsie przerwała swoją edukację w Hauptschule i pracowała cały dzień w piekarni. Chociaż majora Kremera widziała pierwszy raz w życiu, on najwyraźniej miał dużą wiedzę o niej i jej rodzinie.
Teraz jest tak dużo szpiegów, że każda nowa piękna twarz jest podejrzana.
Pochylił się nieprzyjemnie blisko, oglądając jej twarz badawczo. Jego oddech parzył i cuchnął zgniłymi jajami. Elsie szybko odwróciła policzek. Moja rodzina zna Józefa od lat.
Ja? I kto wie, ile tajemnic już zebrałaś i przekazałaś wrogom.
Nie jestem szpiegiem, syknęła. Mój tata piecze chleb dla kwatery Rzeszy w Garmisch. Moja siostra jest w ośrodku Lebensborn.
Oni mnie nie interesują. Interesujesz mnie ty,
cmoknął obleśnie. Tańczyli w kółko po parkiecie. Jakaś kobieta z pawimi piórami w siwych włosach skrzywiła twarz, gdy trąciły się łokciami. Elsie opanowała odruch niechęci. W głowie jej huczało. Była lojalną Niemką, ale jak mogła udowodnić swoją wierność? Mogła tylko o niej zapewnić. Mundur Kremera zalatywał potem i papierosami. Bąbelki szampana podchodziły jej aż pod gardło. Miała ochotę go spoliczkować, zawołać Józefa, lecz symbol błyskawic na mundurze SS-mana przypominał o możliwych konsekwencjach, nie tylko dla niej samej, ale też dla całej rodziny. Przełknęła więc gorycz. Piosenka się skończyła. Kwartet odjął smyczki od strun, wstał i ukłonił się. Proszę, kochanie. Przestraszona Elsie podskoczyła, wytrącając kieliszek z ręki Józefa. Musujące wino chlusnęło na nich oboje. Przepraszam. Starła krople z klap jego munduru. Nakrochmalone nie pozwalały im wsiąkać. Jej suknia miała mniej szczęścia. Smugi szampana pokryły brzeg spódnicy.
Nic się nie stało. Józef ujął jej rękę. Znam praczkę, która umie sprać wszystko za pomocą mydła ługowego i szczotki z sierści dzika.
Ucałował jej dłoń.
Dziękuję za taniec. Był dla mnie wielką przyjemnością.
Kremer stuknął obcasami i z uśmieszkiem na ustach oddalił się. Lider kwartetu wyszedł na podium.
Panie i panowie, bardzo proszę zająć miejsca. Zaczynamy nasz koncert bożonarodzeniowy.
Józef zaprowadził ją do środkowej części stołu bankietowego. Na jego końcu siedział Kremer obok swej frau, kobiety chudej jak patyk, o bladych policzkach i spiczastym nosie. Zauważywszy spojrzenie Elsie, zwęziła oczy. Żeby na nią nie patrzeć, Elsie zwróciła krzesło w stronę Józefa.
Józefie, zaczęła. Głos jej się trząsł, więc otrząknęła, by oczyścić gardło. Muszę z tobą pomówić o...
Zobacz, zobacz, przerwał jej, pokazując na scenę.